chyba niż w abstrakcyjnej. Więc jest reprezentacja osób nieludzkich, super. Więc filozofii tak naprawdę nie potrzeba. I jakby bardzo często te ontologie, one się wydają takie nadmiarowe, taką grą szklanych paciorków, czy dzieleniem włosa na czworo. Niemniej gdzieś tam będę się starała pokazać, że one... Bo oczywiście mamy do czynienia... obawiała filozofię nurt kontynentalny, tak? Nie nurt analityczny, czy nurt taki bardziej bliższy zdrowemu rozsądkowi, jak na przykład dyskurs praw zwierząt, czy utylitarystyczny dyskurs na temat dobrostanu zwierząt. No i będę gdzieś tam starała się Państwa przekonać, no może nie trzeba przekonywać, że te takie dziwne, dzielące włos na czworo ontologie coś tam jednak mają do zrobienia. Aczkolwiek nie wszystkie z tych ontologii są jakby... Wiele z nich nie jest humanistycznych, ale wciąż są potwornie antropocentryczne. I to jakby nie do końca, ludzie, którzy są fanami tych ontologii, nie do końca jakby widzą, że jakby to jest pewien problem. Ilustracje, które tutaj powrzucałam, to artystka nazywa się Sorie Kim i no myślę, że jest dobrym kontekstem, ponieważ nawet kiedy maluję, kiedy to są tuszem i... To są obrazy malowane tuszem, ale kiedy właśnie nawet kiedy rysuję czy maluję zwykłe ryby czy myszki, to one wyglądają jak potwory. I mam wrażenie, że to jest fajny kontekst, bo jakby ta natura w ujęciu postkonstruktywistycznych, poststrukturalistycznych filozofów jest taka trochę potworna. I zresztą H.P. Lovecraft jakby nieprzypadkowo jest gdzieś tam kontekstem, który się bardzo często przewija. On się przewija u Deleuze'a i Guattariego, przewija się u Grahama Harmana, który go bardzo lubi i nawet napisał o nim książkę. Donna Haraway Lovecrafta chce wykluczyć i nie bardzo jej to wychodzi, więc to jest jakby taki trochę stały motyw. Więc właśnie ta potworność natury, która przestaje być tą naturą XVIII-wiecznych filozofów, którzy wierzyli, że natura jest domeną praw, że powinna nam wyznaczać być dla nas drogowskazem etycznym, no dziś jakby nie do końca możemy już w to wierzyć. Okej. Okay. Dlaczego istnieje w ogóle potrzeba odchodzenia od antropocentryzmu? Pewnie, być może jakby Państwo już to wiecie, ale no zaczęło się bardzo dawno, bo zaczęło się w XIX wieku od przełomu antypozytywistycznego. W XIX wieku jakby sytuacja filozofów zrobiła się trochę trudna i o ile jeszcze Kant czy Hegel mogli tworzyć swoje teorie, wpisując w nie nauki przyrodnicze jako pewien swoisty sposób uprawiania nauki, przy czym mogli zachować dla filozofii tą rolę instancji rozstrzygającej o tym, co jest naukowe, co nie jest. Oczywiście oni już troszkę czuli tak ten gorący oddech nauk przyrodniczych na karku, więc to nie jest tak, że byli zupełnie bezpieczni. Niemniej jeszcze jakby mogli tworzyć teorię, nie broniąc swojego statusu jako filozofów, nie broniąc go przed zarzutem nienaukowości. Tymczasem już gdzieś tam po śmierci Hegla, już gdzieś tam mniej więcej w połowie XIX wieku sytuacja stała się trochę trudna, ponieważ nauki przyrodnicze w pewnym sensie zyskały autonomię i filozofia... No wręcz jakby zaczęto zastanawiać się nad tym, czy filozofia w ogóle jest potrzebna jako odrębna dziedzina. I jedną z reakcji na tę sytuację było pojawienie się filozofii pozytywistycznej i takich myślicieli jak Auguste Comte, Herbert Spencer, John Stuart Mill, to nazwiska, które pewnie Państwo znacie, którzy starali się stworzyć taki trochę metadyskurs na temat nauk przyrodniczych i unaukowić filozofię. No i problem w tym, oczywiście, że te próby unaukowienia bardzo niewiele z tej filozofii zostawiały i nie bardzo też było wiadomo, jaki jest status nowo wyłonionych nauk humanistycznych, filologii, socjologii, historii, więc które jakby nie poddawały się, wydawało się, że kiedyś, jeśli się próbuje do nich zastosować metodę nauk przyrodniczych, to nie wiadomo, co wychodzi. Wyniki są smętne, wyniki są dziwne, niekonkluzywne. Być może nie da się ich unaukowić. No i przełom antypozytywistyczny i myśliciele tacy jak Schleiermacher czy Diltay jakby próbują zwrócić uwagę na to, że nauki humanistyczne mają zupełnie nie mogą przejąć tej samej metodologii, którą kierowały się nauki przyrodnicze. Dlatego, że ich zdaniem jest tak dlatego, że po prostu ich przedmiot jest zupełnie inny. Tak? Ich przedmiotem jest właśnie nie sposób traktować ich przedmiotu po prostu jako przedmiotu. Ponieważ podmiot jest jednocześnie przedmiotem badania, tak? Czytając na przykład, interpretując teksty, nie wiem, interpretując Biblię, jak Schleiermacher. Jakby nie, chodzi o to, że po prostu podmiot badający jest zanurzony w kulturze, tak? Ukształtowanej przez Pismo Święte, obcuje z nim, jest częścią tej kultury i nie może przeciwstawić się jak podmiot przedmiotowi, swojemu przedmiotowi badania. No i tutaj pojawiła się ta idea osobnej sfery dla nauk humanistycznych. Świata ludzkiego, świata sensu, świata znaczeń, którego no, nie da się badać metodami nauk przyrodniczych i dychotomia wyjaśniania i rozumienia też pewnie jakby wiecie o co chodzi, tak? Nauki przyrodnicze mogą wyjaśniać, natomiast nauki humanistyczne rozumieją. Jakby taki czynnik egzystencjalny jest od nich nieodłączny i nie można po prostu traktować ich tak samo jak fizyki czy biologii. No i to w pewnym sensie było dobre rozwiązanie, ponieważ pozwoliło naukom humanistycznym i filozofii zachować własne terytorium. Oczywiście wciąż są jakby i w XIX wieku i dzisiaj jest całkiem sporo naturalistów, którzy twierdzą, że po prostu nauki humanistyczne jeszcze nie znalazły swojej metody, że jeszcze nie są naukowe, albo próbują gdzieś tam analizować kulturę przy pomocy badań przyrodniczych, kognitywistyka, neuronauki jakby bardzo często wchodzą na to terytorium, znaczy często wchodzą z bardzo takimi śmiesznymi wynikami, ale mniejsza o to. Więc nauki humanistyczne i filozofia, czyli właśnie to, co Schleiermacher i Diltay nazywali Geisteswissenschaften, czyli nauki o duchu, zyskały własne terytorium, ale zyskały za cenę odcięcia się od nauk przyrodniczych. I świat wiedzy został podzielony na dwa terytoria i my w pewnym sensie jakby do niedawna trochę żyliśmy i w dużej mierze jednak do dziś żyjemy w świecie podzielonym na te terytoria. Zakłada się, kiedy się poczyta właśnie dwudziestowiecznych filozofów, to bardzo często oni, widać, że oni po prostu gdzieś tam taką żywią troszeczkę pogardę do nauki. I ta pogarda właśnie wynika z tego, że oni zakładają, i to bardzo właśnie u Martina Heideggera często pojawiają się gdzieś tam jakieś takie próby pokazania, że nauka tak naprawdę nie rozumie, nie wie o co chodzi, nie dotyka bycia jako bycia i że tak naprawdę tylko filozofia i poezja potrafią to zrobić. Są w pewnym sensie głębszą, lepszą, bardziej ludzką formą poznania. No i tak naprawdę po Heideggerze to jest coś, co jakby do dziś ma swoje konsekwencje. Jakby ten podział, on nie był tylko ideowy, on był też instytucjonalny. I sytuacja się trochę zmieniła w przypadku strukturalizmu, ponieważ strukturalizm dał na pewien dość krótki czas naukom humanistycznym nadzieję, że wreszcie będą mogły się stać prawdziwie naukowe. I ten cytat Foucault ze Słów i Rzeczy, która to książka jest, jak też pewnie Państwo wiecie, taką próbą pokazania, w jaki sposób wyłoniły się kategorie, którymi się posługujemy, takie jak historia, język, praca, człowiek. No i Foucault stawia taką tezę, że człowiek jako kategoria i całe to humanistyczne uniwersum sensów, znaczeń, bycia wyłoniło się pod koniec XVIII wieku wraz z epistemą ściśle nowoczesną, w której my wciąż jesteśmy i żyjemy, ale która może się niedługo skończyć. Ten cytat jest bardzo często przytaczany, tak? Że człowiek zniknie. Oczywiście to nie znaczy, że ludzie znikną, ale że zniknie jakby cała kategoria człowieka z całym metafizycznym bagażem, który się za nią ciągnie. Ale no jakby my wiemy, że strukturalizm tej obietnicy nie spełnił. To znaczy ta prawdziwie naukowa humanistyka, która miała nadejść wraz z nim, ona nie nadeszła. Okazało się, że ta metoda wcale nie jest taka naukowa, jak na początku sądzono. Że owszem, pozwala dojść do interesujących wyników, ale to jest po prostu kolejny paradygmat. No jak w przypadku językoznawstwa być może było trochę inaczej, ale próba, nie wiem, robienia strukturalistycznej, nie wiem, filozofii, interpretowania tekstów, antropologii strukturalistycznej, jakby to wcale nie było jakby bardziej naukowe od tego, co robiono wcześniej i tego, co robiono później. Więc strukturalizm okazał się kolejnym paradygmatem humanistyki. I wiemy, że... I teraz pytanie właśnie, co z człowiekiem? Bo Foucault zakładał, że po prostu tego człowieka z jego uniwersum sensu i być może tą swoistą dziedzinę nauk humanistycznych, które mogły ocalić swoją autonomię, tylko wiążąc się właśnie z tą metafizyką człowieka, który w odróżnieniu od przedmiotów nieożywionych i być może też w odróżnieniu od zwierząt ma świat. Heidegger mówi, tak, że kamień nie ma świata, człowiek ma świat, no a zwierzę jest takim dziwnym przypadkiem, bo jest ubogie w świat. Czyli właściwie definiuje, bycie zwierzęcia się definiuje tak przez brak w stosunku do bycia człowieka. Heidegger oczywiście miał potem problem z tym, mówił, że to nie tak, coś mu w tym nie pasowało, ale nie bardzo był w stanie, znaczy Heideggerowi generalnie, przy wielu jego kategoriach, można zawsze bronić się przed, jakby bronić Heideggera przed różnymi zarzutami, pokazując, że on się zmaga z tą swoją myślą. I w przypadku tej koncepcji zwierzęcia jako ubogiego w świat, on też się z tym zmagał, no ale jednak nie zaproponował żadnej alternatywy. No tak, i strukturalizm miał się tego właśnie pozbyć, natomiast niekoniecznie pozbył się antropocentryzmu. Po strukturalizmie, tak z grubsza można powiedzieć, nadszedł poststrukturalizm i różnego rodzaju paradygmaty konstruktywistyczne, które się z niego wyłoniły. I znaczna część teorii feministycznej, teorii queer, różnych studiów LGBT działała właśnie w paradygmacie konstruktywistycznym, który dawał im bardzo dużo wolności, to znaczy jakby umożliwiał pokazanie, że bardzo wiele takich rzeczy, które nam się wydają naturalne, które nawet naukowcom się wydają naturalne, wcale naturalne nie są. Aczkolwiek to pytanie o biologię, ono przez długi czas było trochę wykluczane. Chociaż tak naprawdę już pod koniec lat 70. pojawiły się pionierki feministyczne, naukowczynie, filozofki nauki, które próbowały to rozmontować. Niemniej konstruktywizm był dobrym narzędziem i konstruktywizm przez bardzo długi czas był takim paradygmatem anglojęzycznej teorii, no, która tak naprawdę była za pomocą takich trochę kolonialnych mechanizmów rozpowszechniała się na całym świecie. Jakby konstruktywizm był takim dominującym paradygmatem pozwalającym analizować kulturę i świat ludzkich wytworów i ludzkich instytucji. No i tak naprawdę spadek po strukturalizmie był taki, że to już nie była myśl humanistyczna. W tym sensie, że to nie był, nie wiem, tak katolicki personalizm, czy to nie był egzystencjalizm, który jakby jednak, bo dla personalizmu, czy dla egzystencjalizmu, ta kategoria człowieka jako właśnie bytu, który tworzy swój świat, który bytuje, a nie tylko jest, istnieje jak przedmiot, ona była bardzo mocna. Te teorie można by uznać za humanistyczne. I tutaj w obrębie samego jakby egzystencjalizmu interesujące jest to, że o ile na przykład Jean-Paul Sartre próbował bronić humanizmu i dowodzić, że egzystencjalizm jest humanizmem, Heidegger w liście o humanizmie pokazywał, że humanizm jest być może jakby niewystarczający, tak? Że cały ten bagaż osoby ludzkiej, autonomii, godności, jakby tych wszystkich takich, dużo z tego jakby przeciekło do dyskursu Kościoła. I tak naprawdę, kiedy dzisiaj jakby różni ludzie Kościoła mówią o osobie ludzkiej i jej godności, to jest właśnie trochę tak jakby spadek po tym paradygmacie humanistycznym. No więc Heidegger się temu sprzeciwiał, strukturaliści sprzeciwiali się temu jakby w dużo bardziej dużo mocniejszy sposób, ponieważ mieli tę koncepcję struktury, która pozwalała pokazać, że człowiek jest tylko wytworem tych struktur, tak? I że to, co nam się wydaje jakimś takim bytem typu czarna skrzynka, żeby użyć pojęcia Bruno Latoura, no, że to tak naprawdę jest produkt jakichś mechanizmów, które nie są osobowe, które nie są podmiotowe, które nawet nie są sensowne, bo one wytwarzają sens, one same nie są sensowne, tak jak my mamy znaczące i w językoznawstwie strukturalnym, potem u Lacana, u Lewistrosa, wytwarzają efekt sensu, natomiast jakby to, co wytwarza ten efekt sensu, jest w pewnym sensie czymś takim nieludzkim. Nieludzkim, wcześniejszym niż wszelkiego rodzaju osoby, czy nawet podmioty. I tutaj wydaje się, że się pozbywamy człowieka. No, pozbywamy się humanizmu, pozbywamy się osoby, pokazujemy, że podmiot jest tylko wytworem. Natomiast problem w tym, że kiedy pytamy, no dobrze, ale czym jest, kim jest ten podmiot, kim może być ten podmiot wytwarzany przez struktury, czy przez różnego rodzaju mechanizmy, no to wychodzi jakimś cudem, że to zawsze jest człowiek jednak, tak? I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje i dlaczego te wszystkie ontologie, które często się chwali za bycie niehumanistycznymi, tak naprawdę wcale nie są wiele lepsze od tych jakby takich mało modnych i mało fajnych, nie wiem, starych egzystencjalistów czy personalistów. No dlatego właśnie, że humanizm i antropocentryzm to nie to samo. I tak naprawdę ten konstrukt człowiek, który ja sobie nazywam człowiekiem pisanym wielką literą, tak? Bo człowiek, zwykli ludzie, zwykłe ludzkie zwierzęta, homo sapiens to nie jest to samo co człowiek, tak? I jakby i w dyskursie humanistycznym często pojawia się ta idea, że człowiek pisany wielką literą, że zwykły, empiryczny człowiek może stracić swoje człowieczeństwo. I tu oczywiście doświadczenie II wojny światowej i zagłady jest takim paradygmatycznym przykładem, tak? I Emmanuel Levina bardzo dużo o tym pisze, pokazuje, że to nie jest tak, że człowiek zawsze ma świat, że są takie warunki i są takie sytuacje, w których człowiek zostaje ogołocony z tego świata i z tego człowieczeństwa. Więc człowieczeństwo to nie jest coś, co ludzkie zwierzęta posiadają automatycznie. To jest coś, co trzeba wytworzyć. To jest coś dobrego, zaszczytnego. I tak naprawdę, kiedy przechodzimy do paradygmatu strukturalistycznego, to wcale się tego metafizycznego konstruktu człowieka pisanego wielką literą nie pozbywamy, dlatego że on w pewnym sensie, on się zmienia. To znaczy, kiedy zastanowimy się na przykład, jak wygląda podmiot u Jacques'a Lacana, tak? Jakby mamy, czy tak naprawdę już u Freuda wcześniej, mamy podmiot, którego świadomość jest wytwarzana przez pewne siły, z których on sobie nie zdaje sprawy i w pewnym sensie podmiot nie kontroluje. Tak naprawdę to człowieczeństwo, świadomość, ego, to jest tak naprawdę troszeczkę taka piana na powierzchni morza, a pod spodem się kłębią różne takie straszne, niebezpieczne i niezrozumiałe i nieludzkie rzeczy, jak popędy, czy no jak u Lacana znaczące, które sprawiają, że pragniemy pewnych rzeczy i nam się wydaje, że pragniemy tych rzeczy, a tak naprawdę to jest dany ten kolejny nasz obiekt pragnienia, to jest kolejna substytucja w łańcuchu znaczących, który się nigdy nie kończy, bo oczywiście zawsze czegoś brakuje i nigdy pragnienia nie zaspokoimy. No ale tak naprawdę wciąż mówimy tutaj o ludziach, ani Lacan, ani Lévi-Strauss, ani dzisiaj Badiou czy Meyassou, no nie zakładają, że struktury mogą wytwarzać na przykład podmiotowość zwierzęcą, tak? Zwierzęcia innego niż człowiek i to nie jest przypadkowe. To nie jest przypadkowe właśnie dlatego, że tak naprawdę w całej tradycji filozoficznej zawsze istniało to pęknięcie między człowiekiem pisanym małą literą, a człowiekiem pisanym wielką literą. I to widzimy już u Platona, że mamy konkretnych ludzi i mamy człowieczeństwo, mamy człowieka jako ideę. No i kiedy Platon próbuje zdefiniować człowieka i później Arystoteles, jakby też to definiuje tego człowieka przez rozumność, tak? Zakłada, że nie ma sensu definiować człowieka jako, nie wiem, zwierzę dwunożne, zwierzę mówiące, zwierzę coś tam robiące, że to rozum jest tą cechą instynktywną. No i ten rozum jest czymś takim tak naprawdę nie do końca ludzkim, tak? No i to widać bardzo mocno Platona, bo jakby rozum jest w pewnym sensie pierwiastkiem boskim i filozofia tak nie do końca się, kiedy będę mówić o ontologii Meyassou, to jakby zobaczymy, że to jakby to naprawdę prześladuje strasznie filozofię. To pęknięcie na ludzkie zwierzę, które jest być może tylko zwierzęcie i to coś, co w tym człowieku jest więcej niż ludzkie, a tak naprawdę jest być może spełnieniem człowieczeństwa, chociaż po jakby innowacji, którą był paradygmat strukturalistyczny, to bardzo często ten pierwiastek się nazywa nieludzkim. A on tak naprawdę jest, można powiedzieć, za niczym ludzki, arcyludzki. To jest jakby ta bardzo stara idea, że człowiek jest pęknięty i że jest czymś więcej niż ludzkim zwierzęciem. Co oczywiście oznacza bardzo dużą dewaluację przyrody, dewaluację ciała, dewaluację tego, co w człowieku jest przygodne, empiryczne, co właściwie pod ten rozum nie podpada. Okej. I tak. Jeśli chodzi o ontologie, które próbują z tym zrywać, to oczywiście Gilles Deleuze i Félix Guattari są gdzieś tam jakimś takim jednym z wcześniejszych, chociaż na pewno nie najwcześniejszym, ale przypadkiem stworzenia filozofii, która nie będzie tego błędu powtarzała. To znaczy, która nie powtarza i błędu humanistycznego, i błędu Heideggera, który próbował za wszelką cenę umieścić jednak tego człowieka w centrum, zakładając, że bycie tak naprawdę odsłania się i skrywa jednocześnie tylko w człowieku. No i Deleuze i Guattari proponują coś, co z jednej strony jest czystą filozofią, bo ma swoją bardzo mocną strukturę pojęciową, określaną przez pojęcia jednoznaczności, immanencji, materii, jako czegoś, co się samo oddolnie organizuje. Więc to z jednej strony jest, oni w pewnym sensie trochę chcą zrobić dwie rzeczy. Chcą z jednej strony stworzyć czystą filozofię i to jest bardziej ten moment Deleuze'a, bo on jakby zaczynał jako właśnie taki filozof, który się odwoływał głównie do tradycji filozoficznej, no a Félix Guattari wprowadził tak troszeczkę jakby poluzował tę strukturę, wprowadzając bardzo dużo różnych nowych kontekstów. To, co sprawia, że Kapitalizm i schizofrenia jest taką dziwną książką, oba tomy Kapitalizmu i schizofrenii, Antyedyp i Tysiąc Plato, są takimi dziwnymi książkami, które nie do końca, które często są uważane za jakoś bardzo odjechane, czego ja trochę nie rozumiem, czy oni są bardzo rozsądni, więc nie wiem dlaczego. Ale chodzi o to, że oni jakby, bo filozofowie bardzo często bardzo skąpo używają swoich przykładów. Kiedy poczytamy na przykład Giorgio Agambena, też ważnego, tam, dobrego filozofa, widzimy, że on ma tak naprawdę niewiele przykładów. On ma swoją strukturę i te przykłady się w nią wpasowują. To jest bardzo u filozofów częste. Natomiast Kapitalizm i schizofrenia, jakby nieprzypadkowo, to są dwie grube książki, bo tam jest po prostu strasznie dużo różnych przykładów, które trochę rozsadzają tę strukturę. Ich jest naprawdę jakby więcej niż w większości książek filozoficznych. I to sprawia, że ta struktura, że ona, widzimy jak ona działa. Tym się na przykład różnią od Grahama Harmana, który jest znacznie bardziej klasycznym filozofem i pracuje głównie na strukturze. No i w tej strukturze człowiek jest jakoś tam istotny, ale nie dlatego, że, znaczy tak naprawdę ta struktura istniała, to wszystko istniałoby bez człowieka. Człowiek nie jest tam szczególnie potrzebny Deleuze'owi i Guattariemu do niczego. I tak naprawdę to wszystko, co oni uznają za wartościowe w człowieku, jak sztuka, jak polityka, jak nauka, ma swoje zaczątki już w świecie przyrodniczym. Oni właśnie kładą duży nacisk na to, że nie wiem, to w jaki sposób na przykład organizuje się materia nieorganiczna, tak? Potem mamy organizowanie się materii ożywionej i życia, i potem mamy człowieka. Nie zwracają uwagi na to, że wprawdzie są oczywiście progi, tak? I na przykład istnieje jakiś próg między materią ożywioną a nieożywioną. Niemniej to wciąż jest cały czas ta sama materia i człowiek jest po prostu jednym z jej wytworów. To, w jaki sposób mówią o sztuce, bardzo fajnie pokazuje, o co chodzi. Oni twierdzą, że sztuka, przy czym nawiązują, to jest bardzo interesujące, do źródła tekstu Heideggera, źródło dzieła sztuki, robią z nim bardzo dziwne rzeczy, bardzo go wykręcają, więc twierdzą, że sztuka tak naprawdę zaczyna się wraz ze światem zwierzęcy u tych gatunków, które wyznaczają terytorium. Że tak naprawdę istotą sztuki jest wyznaczanie jakichś granic w chaosie środowiska i przekształcanie tego kawałka przestrzeni w terytorium danego zwierzęcia. I tu analizują na przykład śpiew ptaków. Zwracają uwagę na to, że to, jak to jest jak najbardziej pełnoprawna sztuka. Nie musimy, żeby mówić o sztuce, to nie musimy mówić o świadomości, o zamiarze. Sztuka jest czymś. Teraz pytanie właśnie, czy sztuczna inteligencja może tworzyć sztukę? To jest pytanie, które gdzieś tam pewnie się narzuca w tej chwili, tak? No, jakby Deleuze i Guattari powiedzieliby, że tak, jeśli będzie czymś, jeśli będzie ewoluować. Więc jakby to, tutaj jest ten warunek, nie? Że sztuka jest związana z tym specyficznym rodzajem bytowania materii ożywionej, jaką jest zwierzę, które potrzebuje terytorium. Przy czym tak naprawdę, tak na już nawiasem mówiąc, to bardzo wiele tej sztuki zwierzęcej jednak Deleuze i Guattari by określili jako złą sztukę. Więc na przykład psy, które obsikują rogi budynków, to jest sztuka, ale to jest coś, co oni nazywają plakatem. Czymś takim, co jest jednak dość konwencjonalne, właśnie śpiewające ptaki, bo to jakby nawiązują do kompozytora Olivera Messiaen, który jakby stworzył kompozycje oparte na śpiewie konkretnych gatunków ptaków. I on jakby też napisał książkę o tym i pokazał, że jakby, że faktycznie w tych śpiewach pewnych gatunków ptaków istnieją wariacje, jakby dokładnie takie same jak w ludzkiej muzyce. Oczywiście nie wszystkie tych wariacji dokonują. Nie? I to jest ta granica między, tak naprawdę, każde zwierzęce terytorium jest formą sztuki, ale nie wszystkie formy tej sztuki są dobrą sztuką, więc tu jednak jest pewna hierarchia, tak? Że jest sztuka dobra, jest sztuka zła. No tak, i tak naprawdę no, w obrębie ludzkiej sztuki też mamy to rozgraniczenie. Okej. I tak, i tu chciałabym tylko tak na marginesie wspomnieć, że Deleuze i Guattari mocno odwołują się do prac Gregory'ego Batesona, który, nie wiem, chyba jest stosunkowo mało znany w Polsce, a to jest naprawdę świetny teoretyk, antropolog i też jakby człowiek, który był nieantropocentryczny, zanim się to stało modne. I tak, ta książeczka to jest, jakby tu próbuje stworzyć taki model umysłu, pokazując, że tak naprawdę każda forma życia, która rozwiązuje problemy stawiane jej przez środowisko, ma umysł, czy też jej umysł jest umysłem, nawet jeśli jej układ nerwowy jest stosunkowo prosty. Okej. No, kolejny teoretyk, którego też znamy, to Bruno Latour, twórca teorii aktora sieci, którego teoria gdzieś tam zrodziła się z badań socjologicznych praktyk naukowców. Bo jakby, nie wiem, jeżeli tu są osoby studiujące filozofię, nie wiem, czy jak to jest w Warszawie, ale pamiętam, że nasza filozofia nauki na filozofii w Poznaniu polegała po prostu gdzieś tam na międleniu w kółko paradygmatu Popperowskiego, na postrzeganiu nauki jako zestawu twierdzeń. Twierdzeń, które muszą zostać zweryfikowane albo sfalsyfikowane. Natomiast jakby tam w ogóle nie było widoczne, nie był widoczny materialny aspekt tego, co faktycznie, bo naukowcy mówią, filozofowie nauki mówią jedno, naukowcy mówią też jedno, a bardzo często praktyka laboratoryjna pokazuje, jakby, jak się naukę faktycznie wytwarza. I książka Latoura napisana wspólnie ze Stevem Woolgarem, Życie laboratoryjne, jakby pokazuje właśnie, że jakby ta materialna infrastruktura, ona nie jest czymś, co można zredukować do twierdzeń, że ona ma własną logikę. Jakby późniejsze teorie Latoura będą właśnie zwracały uwagę na to, że na przykład pewne rozwiązania materialne bardzo często zawierają w sobie jakby zmaterializowane relacje społeczne, czy wybory polityczne. Jest taki świetny tekst jego o kluczu berlińskim. Jest taki dziwny klucz, który miał, jest jakby, został skonstruowany tak, żeby wymuszać pewne zamykanie, otwieranie drzwi w określony sposób. I jakby on nie wiedział, jak się tym kluczem posługiwać i miał po prostu tylko ten klucz, który, właśnie, z którym nie wiedział, co robić, bo nie był w stanie odczytać tych, nie był w stanie odczytać tych zmaterializowanych relacji społecznych. No i cała teoria, która sieci właśnie zwraca uwagę na to, że my bardzo często po prostu redukujemy do dyskursu, że zakładamy, że dyskurs jest, to jest jedyna dostępna nam forma logiki czy porządkowania świata, tymczasem materialność jakby jest uporządkowana już sama w sobie. I bardzo często my jakby skupiając się tylko na dyskursie nie widzimy jakby tego innego sposobu porządkowania rzeczywistości, mimo że tak naprawdę cały czas to robimy, my cały czas porządkujemy rzeczywistość. Okej. I w jego koncepcji nowoczesnej konstytucji, w książeczce Nigdy nie byliśmy nowocześni, on zwraca uwagę na to, że wprowadza pojęcie czegoś, co nazywa nowoczesną konstytucją. No i właśnie mówi, że nowoczesność to jest taka dziwna formacja, formacja społeczna, intelektualna, materialna, która udaje, że świat nauki, czy świat materii, świat polityki, czy świat społeczny są od siebie oddzielone, a tak naprawdę nieustannie mnoży hybrydy, które łączą w sobie te dwa światy. I w pewnym sensie właśnie jakby nowoczesność jest I gdzieś tam, bo chodzi o to, że właśnie nam się wydaje, że tu mamy społeczeństwo, tu mamy naukę, jak zacząć dialog, ojej, jak mamy problemy z tym, tak? Tymczasem Latour pokazuje, że tak naprawdę cały czas od jakby wyłonienia się w nowożytności nauk przyrodniczych, my te światy nieustannie się komunikują, tylko właśnie one się komunikują gdzieś tam poniżej progu dyskursu, na takim nieoficjalnym poziomie. Okej. I koncepcja Latoura właśnie zakłada, że to, co społeczne, to nie jest jakiś wycinek ludzki, kawałek rzeczywistości, tylko tak naprawdę to jest cała rzeczywistość i społeczne są powiązania między różnymi aktorami w ramach tej rzeczywistości. No i oczywiście aktorem może być wszystko, tak? System transportu miejskiego, człowiek, pies, nie wiem, komputer. Definicja aktora, aktor to jest pojęcie operacyjne, a nie jakaś podstawowa cegiełka rzeczywistości. No i Donna Haraway, którą pewnie wszyscy znamy i kochamy, chociaż może już trochę mniej, nie wiem, ja ją troszkę kocham mniej ostatnio. To cytaty są z książki, która właśnie wyszła, w oryginale to się nazywa How Like a Leaf i przetłumaczyła to Aleksandra Derda i książka się ukazała po polsku, tylko właśnie nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest dostępna, bo wydawnictwo, które to wydaje, jakby tak bardzo szybko te książki znikają, ale absolutnie warto, bo to jest w pewnym sensie, to jest taki po prostu wywiad rzeka z Donną Haraway, w którym ona troszeczkę jakby proponuje taki metadyskurs na temat swojej teorii, a ten metadyskurs jest potrzebny, dlatego że jakby, jeśli Państwo znacie pewnie Haraway, nie? Tak, ona jakby bardzo często gdzieś tam jest, znaczy ona jest, ma ważną pozycję w obrębie teorii feministycznej i być może też w studiach nad nauką i technologią, natomiast filozofowie bardzo często jej nie czytają. I to chyba bierze się z takiego specyficznego snobizmu, ponieważ jej teoria jest rzeczywiście specyficzna, jakby ona realizuje to podejście, jakby ten postulat teorii feministycznej do tego, żeby pisać inaczej. I ona faktycznie to robi, to znaczy jej pojęcia nigdy nie są. To nigdy nie jest taka ta abstrakcyjna, czysta struktura, która się pojawia w klasycznej filozofii. No i właśnie ona w tym wywiadzie bardzo często jakby podkreśla to, że rzeczywistość ma naturę tropiczną czy metaforyczną, tak? Że tak naprawdę rozróżnienie między tym, co dosłowne, a tym, co metaforyczne, no jej zdaniem jest zatarte już na poziomie, nie wiem, organizmów, tego, jak te organizmy się zachowują. Tak naprawdę no, DNA często też jakby przedstawiana jako księgę życia, czy jako kod życia. No i Haraway w pewnym sensie to kontynuuje, ale nie, bo jakby bardzo często te metafory kodu życia, one były połączone z redukcjonizmem genetycznym, a Haraway absolutnie redukcjonistką nie jest, nie uważa, że jakby organizm jest gdzieś tam tylko jakimś jakby przypadkowym mechanizmem, za pomocą którego reprodukują się geny. Niemniej właśnie ona zwraca uwagę, że dosłowność i metafora są przemieszane już w samej rzeczywistości biologicznej i próbuje teoretyzować w oparciu o te intuicje. I dlatego te takie sztandarowe jakby figury jak cyborg, onkomysz, trickster, kocia kołyska, to nie są do końca pojęcia filozoficzne. Są raczej jakieś takie metafory, czy właśnie pojęcie właśnie figury jest bardzo dobre, bo to nie jest pojęcie, to nie jest też do końca metafora, nie wiem, poetycka. To jest jakiś taki dziwny, hybrydyczny sposób teoretyzowania. No i w tych figurach skupia się wyjątkowo dużo relacji, wyjątkowo dużo można za ich pomocą pokazać. Więc właśnie problem w tym, że Donna Haraway w pewnym sensie robi coś bardzo fajnego i nowego, natomiast problem w tym, że filozofowie często po prostu uważają, że tego nie warto czytać, bo to nie jest prawdziwa filozofia. Okej. No i teraz, co próbuje zrobić prawdziwa, czysta filozofia z kwestią antropocentryzmu? Kentaro Miyasu jest, też pewnie jakby znacie, ale jest to uczeń Alaina Badiou i to widać, to bardzo widać, ponieważ on podobnie jak Badiou próbuje użyć matematyki do tego, żeby zbudować ontologię, która wyjdzie poza skończoność, właśnie poza ten heideggerowski i postheideggerowski paradygmat zakładający, że poruszamy się w obrębie podmiotu i tego, co podmiotowi jest dane. No i jak Państwo pewnie wiecie, Meyasu twierdzi, że właściwie cała tradycja filozoficzna do jego czasów była korelacjonistyczna, pokantowska tradycja filozoficzna, jakby przełom kantowski tak naprawdę faktycznie ukształtował znaczną część nowożytnej filozofii i założył, że istnieją pewne warunki poznania, które ograniczają to, co podmiot może poznać, to co może poznać, to, czego może doświadczyć. Jeżeli coś, jeśli te kategorie czegoś nie ujmują, jeżeli jakby ta sieć, którą wytwarzają, ma za duże oka i coś przez nie przelatuje, to my po prostu nigdy nie zyskamy do tego czegoś dostępu. No i tak naprawdę bardzo wielu filozofów nie miało w ogóle z tym problemu. No i Meyasu ma z tym duży problem i jest to chyba bardzo uzasadnione, ponieważ faktycznie to jest trochę tak, że kiedy się porozmawia, nie wiem, tak, i z dekonstrukcjonistami, i z lakanistami, to oni zakładają, no dobra, jest podmiot, są znaczące, jest to, co dane, co wytwarzane przez strukturę, czasem mamy jakieś traumatyczne spotkanie z realnym, albo natykamy, jakby docieramy do impasu nierozstrzygalności, no ale to są jakieś takie wyjątkowe przypadki, które pokazują, że coś w tej strukturze może, że coś być może się wyrywa, rozrywa jej granice, no ale jednak nie wiemy, co poza tymi granicami jest. No ja staram się pokazać, że to nie jest jedyny sposób myślenia o tym, jak możemy zyskać dostęp do świata i jakby to, co on nazywa ancestralnością, czyli tym, co właśnie nigdy nie było dane i nie mogło być dane. To jest bardzo. Tutaj Meyasu zwraca uwagę na przykład na kwestię, nie wiem, obiektywnej, matematycznej datowalności jakby pewnych wydarzeń w rozwoju wszechświata. Heidegger by powiedział, no dobrze, ale one są nam dane, bo to naukowcy wymyślili i my mamy dostęp tylko do tych ich obliczeń, no więc tutaj nie wychodzimy wcale poza tę relację korelacyjną Dasein i świata. A Meyasu mówi, nie, nie, właśnie tutaj mamy tę sytuację, w której widzimy, że świat istniał przed nami, bez nas, może istnieć bez nas i że ta korelacja, którą my sobie tworzymy ze światem, tworząc świat, czy posiadając świat, jakby powiedział Heidegger, że ona jest absolutnie przygodna. To nie jest jakiś horyzont, poza którego my nie możemy wykluczyć, poza którego my nie możemy wykroczyć. Więc w pewnym sensie jest to filozofia obiektywistyczna i realistyczna, ale to jest bardzo specyficzny realizm. Znaczy, to nie jest jakiś taki naturalistyczny realizm, nie wiem, który odmawia uznania osiągnięć konstruktywizmu. To jest już taki realizm po konstruktywizmie. Tak? Nie chce gdzieś tam cofać się na jakieś takie bardziej zdroworozsądkowe pozycje, zakładające, no, że świat po prostu istnieje, no bo co zrobimy, jeżeli uznamy, że nie istnieje? Okej. Jakby całą stawką jego projektu filozoficznego jest pokazanie właśnie nawet, że wszystkie korelacje są przygodne i że jeśli istnieje coś koniecznego, to jest to właśnie przygodność korelacji. Więc w pewnym sensie to miejsce konieczności, ono tu zostaje ocalone, ale ono zostaje ocalone właśnie za cenę pokazania, że wszelkiego rodzaju sposoby, w jakie świat jest nam dany, mogą być, jakby są tylko przygodne. Aczkolwiek tak naprawdę samo istnienie matematyki i tego, co matematyzowalne w naukach przyrodniczych, to jest ten moment, w którym w pewnym sensie zyskujemy dostęp, nasza myśl zyskuje dostęp do czegoś więcej niż tylko korelacji tego, co dane. To znaczy matematyka faktycznie jest tym, co jest. To już nie jest, właśnie matematyka nie jest czymś, co jest z horyzontu świata. I nauki przyrodnicze, które można zmatematyzować, faktycznie w tym sensie mają przywilej wiedzy obiektywnej. To jest bardzo jakby specyficzne podejście, ono rzeczywiście, bo to jest troszkę tak, że Meyasu to trochę starając się pokazać, nauki przyrodnicze, zmatematyzowane nauki przyrodnicze są czymś więcej niż tylko czymś, co dane, tak? próbuje ocalić coś, co wydawało się, że gdzieś tam po Heglu już jest niemożliwe, czyli wiedzę absolutną. By to marzenie filozofów, bo kiedy poczytamy, nie wiem, filozofów z XVII wieku, to widzimy, że oni po prostu mówią jak jest. Oni się nie męczą jak Kant, no dobrze, ale co robić, bo może te spekulacje nasze są kompletnie bez sensu. Tak? Kiedy poczytamy Leibnica czy Spinozę, Kartezjusza trochę mniej, bo on już troszeczkę antycypuje Kanta, to widzimy, że te jakby klasyczne systemy metafizyczne, one nie zawierały tego poziomu transcendentalnego. Pytania o warunki i o prawomocność naszego poznania. Od Kanta filozofia nie może sobie tego pytania nie zadawać i często właśnie odpowiada na sposób korelacjonistyczny, mówiąc, no dobra, mamy kategorie, przez które świat jest nam dany i nie wyjdziemy poza te kategorie. A Majasu pokazuje, że jednak możemy wyjść w pewnym sensie. Dzięki matematyce. Dzięki temu, co matematyczne w naukach przyrodniczych konkretnie. I tutaj Leturysta by powiedział, że no dobra, ale nauk przyrodniczych się nie da. Oczywiście one nie istnieją bez matematyki, bez wymiaru ilościowego. Natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które no nie da się, to tak jak trochę jak redukować właśnie organizm do genu, tak? Redukujemy całą tę materialną, chaotyczną infrastrukturę laboratorium z ludźmi, z organizmami, z aparaturą. No i właśnie to podejście w ogóle realizmu spekulatywnego i Majasu do nauki jest w pewnym sensie takie bardzo formalistyczne i w sumie właśnie takie absolutystyczne, bo chodzi o to, żeby pokazać, że nauka w pewnym sensie jest tym jedynym, co pozwala nam wykroczyć poza korelację, zyskać dostęp do tego, co naprawdę jest. Natomiast jakby zwolennicy Latura by powiedzieli, że tutaj być może jest to pewna desperacka próba po prostu znalezienia w nauce czegoś, co jakby próba znalezienia w nauce gwarancji wiedzy absolutnej, ale taka próba, która musi okroić bardzo dużo z tej nauki. I to jest w ogóle w przypadku Badiou i w przypadku Majasu to jest pewien problem, że oni tworzą bardzo jakby takie eleganckie systemy ontologiczne i faktycznie wnoszą coś nowego. Jakby tutaj ja krytykując ich nie staram się pokazać, że oni są beznadziejni, czy że oni powtarzają to, co stare, bo jakby ich powrót do wiedzy absolutnej to jest coś, co jest naprawdę jakby bardzo trudne, bo wydawało się, że po Kancie to już naprawdę no, nie da się tego zrobić, że Kant pokazał, że po prostu ta droga jest zamknięta, oni pokazują, że nie, że wcale nie jest zamknięta, tylko problem w tym, że jeśli przyznamy matematyce faktycznie taki status, jaki oni jej przyznają, to pozbawiamy się narzędzi myślenia na przykład o tym, jak wygląda praktyka naukowa. Pozbawiamy się też narzędzi myślenia o bardzo wielu zjawiskach politycznych. No, Badiou ze swoimi 4 i tylko 4 procedurami prawdy jest też dobrym przykładem, że mamy bardzo interesującą ontologię. No, w przypadku Badiou mamy ten wszechświat, czy ten poziom ontologiczny, który jest czystą mnogością, i potem wchodzą zbiory, które tę mnogość jakoś tam nam organizują. U Majasu mamy coś, co on nazywa hiperchaosem, czyli taką czystą potencjalność, w której właśnie i tutaj jakby w całym reżimie spekulatywnym istotne jest właśnie też to, że oni starają się pokazać, że są takie doświadczenia, są takie sytuacje, w których w pewnym sensie ten hiperchaos czy czysta mnogość się wdziera i nam rozrywa naszą korelację, która wydawała się taka niekwestionowalna. Dlatego Lovecraft jest dla nich taki ważny, nie? Bo jakby u niego też mamy tą sytuację, gdzie okazuje się, że o jej natura nie rządzi się wcale prawami natury, tylko czai się pod nią coś dużo bardziej niepokojącego. I w całej weird fiction tak jest. Generalnie gdzieś tam między realizmem spekulatywnym a weird fiction jest bardzo dużo takich pokrewieństw. Okej. Natomiast problem w tym, że jakby i Badiou, i Majasu próbują jakoś to ustabilizować, pokazując, że dobra, matematyka nam coś gwarantuje i potem mamy procedury prawdy, albo mamy wiedzę absolutną, jakąś korelację bytu i myśli i jakby jest to gdzieś tam godne podziwu, ale też jest takie no, mam wrażenie, że się bardzo dużo traci, gdybyśmy faktycznie chcieli przyjąć te ontologie. No i oczywiście ta myśl, która zyskuje ten dziwny dostęp, niedostęp do bytu, no to jest oczywiście zawsze ludzka myśl, no bo wiadomo, że cała reszta wszechświata nie myśli, nie? I to jest problem właśnie i z Badiou, i z Majasu, że oni próbują gdzieś tam ująć w obrębie swojej ontologii to, co nieludzkie, ale tak naprawdę zawsze kończą jednak z tym człowiekiem, który ma, jest, przybiera różne maski, no bo już mówi się myśl albo podmiot, który jest wierny wydarzeniu, ale no w gruncie rzeczy to są kolejne maski tego człowieka wielką, pisanego wielką literą. Natomiast object-oriented ontology, czyli ontologia zorientowana na przedmioty, w wydaniu Grahama Harmana jest faktycznie ontologią i to ją różni, bo często się wrzuca realizm spekulatywny, Mayasu, Badiou i właśnie ontologię zorientowaną na przedmioty do jednego worka. I oczywiście oni mają jakby sporo, jest sporo pokrewieństw między tymi dwoma nurtami i często się właśnie też Harmana umieszcza pod etykietką realizm spekulatywny. Natomiast jest trochę tak, że jakby on faktycznie w odróżnieniu od Badiou czy Mayasu, jego ontologia jest rzeczywiście nieantropocentryczna. I to jest bardzo, bardzo ważna różnica. A ta jego ontologia, w której zakłada się nieredukowalność poziomu przedmiotów, bo jakby Harman w traktacie o przedmiotach mówi, że tak naprawdę większość filozofów po prostu próbowała redukować przedmioty do czegoś, albo do czegoś, co leży pod nimi. Mówi, że podkopywali przedmioty, albo redukując je, nie wiem, do, nie wiem, wirtualności, materii, do atomów i to on nazywa podkopywaniem od dołu, a jest jeszcze podkopywanie od góry, czyli próba zredukowania przedmiotów do ich wyglądów, tego, czego podmiot doświadcza zmysłami. Tu w filozofii empirystycznej widzimy, tak, że jakby niektórzy empiryści zakładają, że podmiot nie jest niczym więcej niż jakimś zlepkiem doznań i idei. No i my gdzieś tam zakładamy, że to jest jedność i nazywamy ją przedmiotem, ale tak naprawdę my nie widzimy przedmiotu, no bo się nie da go zobaczyć. I to jest problem empiryzmu, tak? No, co sprawia, że problem empiryzmu, problem, który miał Hume i jakby później jakby rewolucja kantowska była bardzo mocno z tym związana, że jednak my nie jesteśmy w stanie opisać sposobów, w jaki poznajemy świat za pomocą takich czysto empirystycznych kategorii. Okej, okay. Ale Harmanowi właśnie chodzi o to, żeby nie podkopywać przedmiotu, żeby go nie redukować, żeby uznać, że jest autonomiczny, no i jego świat składa się faktycznie z przedmiotów. Przedmioty są podstawową kategorią, ale właśnie są taką kategorią, że oczywiście, no jak przedmiotem może być wszystko. Człowiek jest przedmiotem, każda komórka ludzkiego ciała jest przedmiotem, pies jest przedmiotem, stado psów jest przedmiotem, nie wiem, tak, nasza grupa jest przedmiotem i każdy z was jest przedmiotem, tak? Więc przedmiot to jest kategoria jakby taka o zastosowaniu uniwersalnym. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że nie ma hiperprzedmiotu obejmującego wszystko. I tutaj jakby i w ontologii, i u Badiou, i u Mayasu, i u Harmana mamy próbę pomyślenia ontologii bez kategorii całości. Co też jest skomplikowane i to jest faktycznie coś, co oni kiedy się ich na przykład porówna z Deleuzem i Guattarim, dla których materia nie jest całością, no ale jednak zastanawiamy się czasem, czy troszkę jednak nią nie jest, czy to nie jest jakby taka wielka, kiedy schodzimy na najbardziej podstawowy ontologiczny poziom, czy to nie jest całość tego, co jest. Oni się właśnie bardzo konsekwentnie starają myśleć bez całości. Więc mamy przedmioty, które są wycofane. To jest bezpośrednie nawiązanie do monadologii Leibnica. Więc kiedy mówimy o przedmiocie, to absolutnie jakby nie myślimy o czymś, czego można doświadczyć zmysłami. Przedmiot to jest bardzo tajemnicza kategoria. Właśnie Harman wielokrotnie mówi, że przedmioty są dziwne. Przedmioty są wycofane, dlatego że przedmiot, tutaj ten diagram pokazuje, jak jest ustrukturyzowany przedmiot, każdy przedmiot według Harmana. Mamy przedmiot rzeczywisty, mamy przedmiot zmysłowy, mamy własności rzeczywiste, czyli własności eidetyczne, te własności, które nie są empiryczne. Tak? To, co Kant nazywał kategoriami, tak? To coś, co nie ma charakteru zmysłowego, a jednak umożliwia nam poznanie rzeczywistości. I mamy własność zmysłową, więc każdy przedmiot się rozdwaja na przedmiot rzeczywisty, przedmiot zmysłowy i dodatkowo każdy z nich ma jeszcze swoje własności. I między tymi czterema biegunami mogą zajść relacje, jest 10 rodzajów relacji, tak? Każdy wymiar może nawiązać relacje sam z sobą, relacje między wymiarem rzeczywistym a obiektywnym i relacje między własnościami, a także relacje między przedmiotem a jego własnościami. Więc jest to bardzo skomplikowane, jak pewnie Państwo widzicie. tak naprawdę najistotniejsze jest to, że część z tych relacji może ulec zerwaniu. I to jest ten zerwaniu za pomocą rozszczepienia albo fuzji. I to jest ten moment, w którym do tego diagramu, w tym diagramie ma się pojawić dynamika. Okej. To jest problem trochę w tym, że nie wiem do końca, czy ta dynamika się pojawia. To znaczy nie wiem, bo być może są tu jacyś fani Harmana i gdzieś tam może powiecie mi, że to się, że tego się da używać, ale ja trochę mam problem, że to jest świetny pomysł ontologiczny, natomiast nie bardzo trochę, nie wiem, jak można tego używać. No i dwie ostatnie postaci, które chciałam omówić na zakończenie, bo mam wrażenie, że one są najfajniejsze z współcześnie żyjących i tworzących filozofów. To są postaci, które unikają z jednej strony tego formalizmu i czystości, którą jakby tendencji do takiej czystości, którą widać w realizmie spekulatywnym, a z drugiej strony to jednak są mocne propozycje filozoficzne. I Karen Barad z jej pojęciem realizmu sprawczego, który jest próbą przepisania, pokazania, że teorie Nilsa Bohra i słynna zasada nieoznaczoności Heisenberga, którą często jakby mamy dwie wielkości, pęd i położenie, i możemy zmierzyć dokładnie tylko jedną z nich. Tak? Im dokładniej mierzymy jedną, tym mniej, z mniejszą dokładnością możemy zmierzyć drugą. I bardzo często właśnie mówi się o tym jako o paradoksie pomiaru. I mówi się, no jakby bardzo często też jakby to przeniknęło do humanistyki i do kultury popularnej jako taki argument za konstruktywizmem. Nie możemy poznać rzeczywistości samej w sobie, bo jeśli mierzymy, właśnie tak naprawdę od naszego pomiaru zależy to, jaki wynik otrzymamy. I nie da się pomyśleć, no dobrze, ale jak jednocześnie z taką identyczną dokładnością zmierzyć pęd i położenie cząstki. I Barad stara się pokazać, że tutaj wcale nie chodzi o jakiś konstruktywizm czy subiektywizm, że tak naprawdę to rzeczywistość tworzy się za pomocą tych aktów pomiaru i to nie są tylko ludzkie akty pomiaru. Znaczy stara się pokazać, że to jest ta teza o sprawczości interwencji pomiarowych, to jest coś, czego dokonują różne czynniki, nie tylko ludzie ze swoją nauką, ale też zwierzęta w swoim środowisku, także przedmioty nieożywione, które wchodzą ze sobą w interakcje, że tak naprawdę to nie my mierzymy rzeczywistość i mamy problem, no bo mierząc ingerujemy w tę rzeczywistość, tylko rzeczywistość, poszczególne elementy rzeczywistości same ingerują nieustannie w siebie. I dlatego Barad uznaje, że podstawową jednostką ontologiczną jest fenomen, w ramach którego zachodzi interakcja, która dokonuje cięcia sprawczego. I to cięcie sprawcze faktycznie jest taką interwencją, która ustala pewną postać fenomenu, więc w pewnym sensie ta ontologia Barad jest wydarzeniowa, jakby na takim bardzo głębokim poziomie. Nie mamy przedmiotów jak u Harmana i nie mamy tego problemu, że przedmioty właściwie, one są trochę jak monady, one, ich cechy to jest coś, co się ślizga po ich powierzchni i przedmioty same w sobie tak naprawdę nic nie robią. To jest, znaczy, to jest bardzo ciekawa ontologia, ale mam wrażenie, że ona jednak jest z istoty statyczna i antyrelacyjna, natomiast u Barad te właśnie mamy nawet nie interakcję, tylko intraakcję, bo ona właśnie podobnie jak Latour czy Haraway stara się pokazać, że to relacje i że to interwencje wytwarzają przedmioty i tak naprawdę ta interwencja, przy czym tutaj jakby to jest kontrintuicyjne, jakby nie myślmy przede wszystkim o ludziach badających tak na przykład cząstki, możemy myśleć jakby w zupełnie jakby kiedy myślimy, nie wiem, tak, o pantofelku gdzieś tam poruszającym się w jakimś płynie, to jakby on też w pewnym sensie dokonuje cięć sprawczych, żyjąc po prostu i robiąc swoje, tak? Więc Barad jakby chce, żeby jej teoria miała uniwersalne zastosowanie. Ona ma też wymiar etyczny, bo tutaj chodzi o to, żeby po prostu zwracać zawsze w każdym. To jest taka etyka troszkę podobna do feministycznej etyki troski. To znaczy chodzi o to, żeby po prostu zwrócić uwagę na to, jakich cięć sprawczych dokonujemy, jaki fenomen się wyłania, co zostaje wykluczone, żeby mogła powstać dana część rzeczywistości. Okej. Okay. No i ostatnia już postać, która jest bardzo, bardzo fajna, to jest Thomas Nail, który... On jest marksistą, jednocześnie wielkim fanem Lukrecjusza i jego jakby trzy tomy, które są takim bliskim czytaniem o naturze wszechrzeczy Lukrecjusza, tworzą ontologię, która jest w pewnym sensie bardzo bliska delezjańskiej czy delezo-guattariańskiej, ponieważ jakby tutaj też mamy samoorganizującą się materię, ale jednocześnie to jest jednak ontologia dużo bardziej pluralistyczna niż monistyczna. Aczkolwiek no to jest skomplikowane, ponieważ jakby o ile w klasycznym atomizmie mamy atomy, które są cząstkami, tak? One są, no intuicyjnie myślimy o nich jako po prostu takich drobniutkich kawałeczkach materii, no a Nail już stara się pokazać, że no, mechanika kwantowa nie pozwala nam myśleć w ten sposób o atomach i stara się pokazać, że tym, co jest pierwotne, właśnie są nawet nie kawałki, kawałki czegoś, jak tej pramaterii, spadające ruchem prostoliniowym w próżni. I jakby u Epikura i Lukrecjusza mieliśmy do czynienia jakby za powstanie świata materialnego w całym jego zróżnicowaniu odpowiadało coś, co Lukrecjusz nazwał klinamen, czyli odchylenie. Tak? Atomy w pewnym momencie one niby spadają ruchem jakby prostoliniowym, ale jeden się odchyla, nie wiadomo dlaczego. To jest taki troszeczkę cud, nie? To bardzo łatwo zinterpretować to teologicznie. Dlaczego się odchylił? To tak, odchyla się, atomy się zderzają, grupują się, powstają rzeczy w ten sposób, jakby ta grecka teoria, grecka i rzymska teoria atomistyczna to wyjaśniała. I w pewnym sensie Nail stara się pokazać, że okej, da się wyjaśnić wszystko za pomocą, powstanie wszystkiego za pomocą ruchu materii, tylko że ta materia, ona w pewnym sensie musi być czystym ruchem, tak? Zakłada, że to jest, że materia, która jest przepływem, ale właśnie nigdy po linii prostej, to zawsze jest ruch skręcający po spirali, ruch wirowy i za pomocą tego ruchu wirowego można wyjaśnić właściwie tak powstanie wszystkich przedmiotów. Także powstanie nicości, czy pustki, czy próżni, która właśnie, Nail też nie zakłada, że jest próżnia i atomy w niej spadają, tylko zakłada, że tym, co pierwotne, jest tylko ten nieustannie poruszający się po spirali przepływ, a próżnia to jest coś, co jest wtórne i co się wytwarza, kiedy te przepływy się fałdują, nakładają na siebie, tworzą zamknięte pętle i materia, która w ten sposób się organizuje, jest porowata, jest pełna dziur. Więc tu też mamy taką bardzo fantastyczną wizję tego, czym jest materia. Jeśli mówimy o nowoczesnym materializmie, to mam wrażenie, że właśnie i Barad, i Nail gdzieś tam proponują właśnie teorie materialistyczne, nierealistyczne, nieobiektywistyczne, tylko właśnie materialistyczne, a jednocześnie właśnie nie popadające ani w mechanicyzm, ani w jakąś taką naturalistyczną naiwność. I mam wrażenie, że właśnie można z nimi zrobić stosunkowo dużo. Okej, to byłoby wszystko z mojej strony. No i teraz tak, bo bardzo długo to trwało chyba. Chciałam właśnie, czy macie Państwo jakieś pytania, wątpliwości, nie wiem.
Ja mam takie pytanie, czy ta prezentacja będzie gdzieś udostępniana, albo będzie do niej jakiś dostęp?
To znaczy, ja mogę to wysłać, kto zechce, to po prostu wyślę, nie? Mogę też te książki, znaczy te książki, one są, a wersje anglojęzyczne są dostępne wiadomo gdzie, nie? Więc one są i absolutnie jakby, ale bardzo właśnie to jest trochę szkoda, że tego Naila, jest numer praktyki teoretycznej o nim, więc bardzo polecam, więc trochę jest. Karen Barad ponoć jest tłumaczona, ale to tylko taką plotkę słyszałam.
Ma wyjść na wiosnę.
Tak? Aha, no właśnie tak słyszałam, że ma wyjść, no więc miejmy nadzieję, że tak, bo to jest, no to jest problem, bo to jest wielka, gruba książka z przypisami i wiele wydawnictw po prostu nie chce się w to bawić, ale to super, to wspaniale. Okej, więc właśnie nie wiem, jakby czy mogę wysłać do organizatorów, albo mogę po prostu, no nie wiem, nie wiem jak...
Tak?
O, tak zróbmy, dobra, to będzie na stronie wydarzenia. okej, okay, bo tak cicho.
Ja w sumie mam. Tak? Nie? Mhm. To może takie dwa. Mhm. Pierwsze dotyczy tego, no właściwie, znaczy tego trochę jak działa korelacja między Maja Sur. Była mowa o tych momentach, tak jakby momentach, w którym byt i myśl korelują, tak jakby dochodzi do tego styku i to jest moment tej obiektywnej nauki. To jest jakby bardzo klasyczna, tak jakby bardzo klasyczne kryteria, bardzo klasycznej teorii prawdy. I znaczy zastanawiam się znowu, jakie są te kryteria weryfikacji, tak? Znaczy w jaki sposób ma działać nauka, tak? Skoro tutaj się pojawia to kryterium weryfikacji. No i jakby trochę taką moją, nie wiem, myślą krytyczną jest to, że okej, w filozofii kontynentalnej to rzeczywiście po Kancie jest coś, co może być zaskakujące, ale no to jest rodem z filozofii analitycznej, tak? W tym sensie, że jakby w filozofii analitycznej albo w takich paradygmatach nauk przyrodniczych myślenie o tej obiektywnej wiedzy naukowej, która jest w stanie jakby odkrywać rzeczywistość i jakby jakąś prawdę o niej jest wciąż bardzo mocno zakorzenione i bardzo mocno obowiązujące. W tym sensie, nie wiem, mam poczucie, że bardzo tak naprawdę wciąż lokalną i mniejszościową jest cała ta retoryka postkonstruktywistyczna o tej jakby niemożności w ogóle dojścia do prawdy czy do wiedzy.
Aha. To znaczy tak, mi się wydaje, że jakby to jest jednak coś innego niż to, co jest w filozofii analitycznej, czy to, co na przykład w co wierzy, nie wiem, tak zdroworozsądkowo wielu naukowców, nie? Jak się ich zapyta, mówią, no oczywiście, że można poznać prawdę, a oni w pewnym sensie, że tak naprawdę z Maja Sur jest trochę tak, że jego chyba nie do końca interesują jakieś takie partykularyzmy praktyki naukowej i tego, jak nauka ta prawdę wytwarza. Ona jest dla niego taką troszkę, że on zakłada, że to tylko zmatematyzowana nauka jest w stanie dać nam coś, co jest w pewnym sensie czymś więcej, bo w gruncie rzeczy on nie chce wykluczyć w ogóle korelacji. On chce pokazać, że wszystkie korelacje są przygodne. I tutaj mam wrażenie, że jakby to jest tak, że pozytywizm zakłada, no że jakie tam przygodne, no jest nauka i nauka mówi nam jak jest. No jeszcze mamy Arystotelesa, gdzieś tam cały spadek po Arystotelesie, że prawda to zgodność z rzeczywistością. Maja Sur już jakby nie może w ten sposób. On dochodzi do tego, że jest ta, jakby ta, ten moment, w którym możemy poznać konieczność wszelkiej przygodności dzięki zmatematyzowanym naukom przyrodniczym, ale on w pewnym sensie on to musi założyć. On jakby, to nie jest tak, on nie mówi z wnętrza nauki, absolutnie nie. To jest tak jak z Badiou, to jakby Badiou też nie jest matematykiem, on nie dowodzi, znaczy nie, swoją drogą jest w internecie, właśnie zapomniałam nazwiska autora, ale matematyk, który po prostu sprawdził równania, które są w dziełach Badiou i sprawdził, czy rzeczywiście można dowieść, że gdzieś tam, że Badiou dowodzi możliwości wydarzenia. Okazuje się, że nie, że po prostu matematycznie to się nie trzyma kupy. Ja nie jestem w stanie tego ocenić, ponieważ no, moja wiedza matematyczna jest poniżej zera. Niemniej jakby chodzi o to, że jakby jak się, kiedy Badiou czy Maja Sur mówią, że tu matematyka, tu nauki ścisłe, tu coś, to trzeba pamiętać, że oni nie są naukowcami, którzy to jest troszkę tak, no, bo mam wrażenie, że w przypadku, nie wiem, Haraway czy Badiou, czy Karen Barat, to są, nie wiem, kobiety, które po prostu, Barat ma doktorat z fizyki, Haraway skończyła biologię, więc to jest troszkę tak, że one bardziej są bliskie praktyce, nie, temu co się, natomiast Badiou czy Maja Sur, oni są filozofami, którzy używają tej matematyki, żeby jakby działać w interesie jakby zewnętrznym, w interesie filozofii jako takiej, to jest troszkę tak. Więc i to jest właśnie troszkę, i właśnie chodzi o to, że no to jest trochę, że coś takiego jak hiperchaos, bo u Maja Sur jest trochę tak, że my jesteśmy w stanie w pewnym sensie, matematyka nam pokazuje, że wszechświat jest wielki, straszny, istniał przed nami, że umrzemy i nas nie będzie, że to nie jest żadne bycie ku śmierci, tylko po prostu nie będzie nas, a świat sobie, wszechświat sobie poradzi. To jest taka w sumie trochę pesymistyczna lovecraftowska ontologia, tak? Wszechświat jest wielki, nieludzki i obojętny i w pewnym sensie zmatematyzowane nauki przyrodnicze pozwalają nam tego doświadczyć czegoś, czego my nie powinniśmy być zdolni w ogóle doświadczać. U Heideggera nie ma tak naprawdę miejsca na takie doświadczenie, Bo Heideggera mamy bycie ku śmierci, ale to cały czas jest ludzki horyzont sensu. Nie, a my jasnuję właściwie cały tam realizm spekulatywny, Ray Brassier i tak dalej, oni w pewnym sensie, tam jest mocny składnik egzystencjalny, oni się starają w pewnym sensie zrozumieć, jak to możliwe, że czasem doświadczamy czegoś, czego co jest niedoświadczalne. U Lewiego Bryanta, to jest taki człowiek związany bardziej z Harmanem i Object Oriented Ontology w książce Democracy of Objects, są fajne rozważania na temat śmierci, na temat tego, jaki my mamy często problem ze śmiercią, że czasem nam się wydaje, okej, umrzemy, spoko, a czasem nam ogarnia jakiś egzystencjalny lęk i dlaczego te reakcje są takie dziwne. No i on gdzieś tam stara się pokazać, że jednak trudno nam sobie trochę wyobrazić, pewnie części z nas, świat po nas, bez nas. I tutaj chodzi, bo to jest tak, my umrzemy, ale dobra, nie wiem, tak, książki, które napisaliśmy, zostaną. To cały czas rozciągamy ten horyzont sensu, a cały realizm spekulatywny stara się pomyśleć to, co radykalnie nieludzkie. Tylko problem w tym, że oni uważają, Meyasu przynajmniej uważa, że można pomyśleć to, co radykalnie nieludzkie, właśnie dzięki zmatematyzowanym naukom przyrodniczym, które nam twardo mówią, nie, sorry, wszechświat istniał przed nami i po prostu jesteśmy gdzieś tam jakąś chorobą skórną Ziemi, która niedługo się skończy. To jest troszkę w ten sposób. Oni po to w pewnym sensie, oni tego nie robią w imię zdrowego rozsądku, ani w imię jakiegoś naiwnego takiego realizmu, tylko właśnie, żeby trochę nas, no to przyłożyć nam po prostu między oczy tą nieludzkością, ale to jest taka nieludzkość, którą chyba tylko człowiek może w sobie, nie wiem, wytworzyć, której tylko człowiek może doświadczyć. Więc to jest po to. Oni w pewnym sensie wydaje się, że dochodzą do tego samego miejsca, ale to nie do końca jest tak, że tak. Więc natomiast właśnie mam wrażenie, że takie postacie jak Latour, czy jak Haraway, czy Barat, czy Neil, oni jednak bardziej zwracają uwagę na takie, no to też jest, ma wymiar genderowy, na takie małe rzeczy typu o kurczę, co mi tutaj na tej szalce wyrosło, tak? Nauka według Haraway to jest właśnie to. To nie jest jakieś docieranie do tajemnic bytu i nieludzkości bytu i hyperchaosu, tylko jest, no kurczę, coś dziwnego mi na tej szalce wyrosło i trzeba zrozumieć, co to jest. I mam wrażenie, że to jest jakby takie bardziej, nie wiem, sensowne. Bo tutaj to też jest realizm, nie? My się nie pozbywamy, nie mówimy, że my konstruujemy. Znaczy my, no właśnie i Latour i Haraway, oni cały czas podkreślają, że konstruowanie nie wyklucza prawdy, tak? Ani realizmu, ani obiektywności. Właśnie chodzi o to, jak dobrze konstruować fakty naukowe, żeby nasza wiedza była obiektywna. I to jest cała stawka ich praktyki. Więc w pewnym sensie to jest tak, że i Badiou, i Meyasu, oni się posługują tą nauką, zwłaszcza matematyką, no, której większość z nas jednak nie rozumie. I to jest takie troszeczkę nieuczciwe. No. Właśnie, więc mam wrażenie, że ten tekst, w którym ten matematyk próbuje po prostu sprawdzić te równania i zobaczyć, czy one mają sens, one są, znajdę ten tekst i też go wrzucę, bo on jest, więc nie wiem, może część z Państwa orientuje się w teorii mnogości, jest w stanie to zrozumieć, ja nie byłam w stanie, ale no jakby wie, że on też podkreśla, że to absolutnie nie dyskredytuje Badiou jako filozofa, tylko że nie należy mu wierzyć, że on tu jest matematykiem i on tu dowiódł, że wydarzenie jest możliwe, bo to nie tak, nie? Bo oni troszeczkę przywołują autorytet tej matematyki czy nauk przyrodniczych, żeby podeprzeć swoje twierdzenia. Okej, okay. za długa odpowiedź.
Okej.
Nie, proszę.
Chciałam też zapytać o te kwestie jakby tworzenia sztuki przez zwierzęta, tak jak to jest u Deleuze'a i Guattariego, bo jak tego słuchałam, to miałam taką myśl na temat jakby potencjalnej różnicy, czy potencjalnej większej użyteczności kategorii kultury zwierzęcej, a nie sztuki zwierzęcej. Mm-hmm.
To znaczy, kiedy oni pisali Tysiąc Plato, to chyba te badania dotyczące wytwarzania narzędzi przez zwierzęta i właśnie tych praktyk, które są jakby rozpowszechniane w obrębie danego, nie wiem, danej społeczności, wtedy jeszcze chyba po prostu nie wiedziano tego. I oni no, wykorzystywali te badania, które oni to pisali w latach 80., więc wtedy po prostu nie było wiadomo, że to się dzieje. I myślę, że to trochę dlatego, że oni się, nie wiem, piszą o altannikach, piszą o tym, co w latach 80. było wiadomo na temat zachowań zwierząt. I to jest, mam wrażenie, jednak bardzo jak na tamte czasy nowatorskie, no bo jednak tam trochę był taki podział, z jednej strony socjobiologowie, naturaliści, a z drugiej strony konstruktywiści. I oni trochę starają się pokazać, że przyroda jest ciekawsza niż filozofom się wydaje. Więc, ale podejrzewam, że byliby zachwyceni, by uznali, że tak, że to tak właśnie działa, że to wszystko się już zaczęło, kiedy się przyjrzymy światu zwierząt. Strasznie fascynujące są to wszystkie, właśnie nie wiem, bo nie sprawdzałam ich, ale doniesienia na przykład na temat, nie wiem, struktur gramatycznych w śpiewie jakiegoś gatunku sikorek. Są jakby takie badania pokazujące, że na przykład, nie wiem, struktury językowe, które no, językoznawcy strukturalni nam mówią, że tylko człowiek ma. Okazuje się, że być może u zwierząt jest coś podobnego, tak? I prawdopodobnie, kiedy będziemy dalej prowadzić badania, to się okaże, bo wszystkie te wyznaczniki, wytwarzanie narzędzi, język, komunikacja, nawet struktura wyobrażeniowa u Lacana, że chcę przedmiotu X nie dlatego, że przedmiot X jest super, tylko dlatego, że mój sobowtór, druga osoba czy drugie zwierzę to ma. I to wiemy, nie, że kiedy psy dostają to samo do misek, to nie wiem, przynajmniej mam kontakt z dwoma pieskami, jest tak, że one dostają dokładnie to samo i tyle samo, a i tak wyjadają sobie nawzajem. I to jest dokładnie ta psychoanalityczna struktura wyobrażeniowa u Lacana, że to my nie pragniemy przedmiotu X dla jego właściwości, tylko dlatego, że inny też pragnie przedmiotu X. René Girard też mówił o pragnieniu trójkątnym. I to mi się wydawało, że to jest takie bardzo ludzkie, a wszystkie zwierzęta stadne tak mają, nie? I jakby bardzo dużo, okazuje się, że po prostu coraz, że ta wieża, ludzka twierdza po prostu ludzkich własności jest zagrożona, bo zwierzęta robią to wszystko, co my, nie? I tak, i pewnie tak się okaże. Jest swoją drogą też fajna bardzo książeczka, wyrosła z ducha delezjańskiego, Briana Massumiego, What Animals Can Teach Us About Politics. Mała, nie wiem, czy pani ją zna, tak? Nie? Absolutnie polecam, bo to jest książka o tym, że zabawa zwierząt pokazuje, właśnie zabawa nam pokazuje, że zwierzęta wcale nie są takimi maszynami instynktu i że ich zachowania wcale nie są funkcjonalne. I bardzo wiele nawet takich stosunkowo prymitywnych zwierząt bawi się, nie? I jest to absolutnie bardzo często niewydajne z naturalnego punktu widzenia. I Massumi pokazuje, że w ogóle cały redukcjonizm genetyczny się nie trzyma kupy. No bo tutaj mamy gdzieś tam taką wizję, że jesteśmy tylko opakowaniami na geny, które chcą się reprodukować. Natomiast jakby my się reprodukujemy, no tak naprawdę to można zastanowić się, to dlaczego Ziemi nie zamieszkują same jednokomórkowce, które się szybko faktycznie i wydajnie reprodukują, tylko te wielkie organizmy, które gdzieś tam bawią się, myślą, mają jakieś schorzenia psychiczne i w ogóle... Po co? Jest to potwornie niewydajne. No i właściwie właśnie delezjańska koncepcja przyrody pokazuje, że to jest domena właśnie zabawy, takiej okrężnej drogi i znaczy nawiasem mówiąc, cała socjobiologia, jest też fajna feministyczna socjobiologia, nie? W postaci Sary Blaffer-Hardy, która pisze o macierzyństwie. Ona generalnie skupia się na kwestii kobiet i no, analizuje zachowania samic różnych gatunków, analizuje też jakby wzorce opieki nad młodymi i ta jej teoria, pewnie ona gdzieś tam chyba jest, pewnie Państwo ją znacie, że jesteśmy gatunkiem allorodzicielskim i że absolutnie rodzina monogamiczna to jest niedobre, bardzo niedobre dla nas i dla dzieci, i dla opiekunów, i że tak naprawdę trzeba więcej tych ludzi, dorosłych, żeby wychować jedno dziecko. Więc jakby nawet w obrębie samej tej takiej naturalistycznej socjobiologii można zrobić coś ciekawego. Więc ci wszyscy faceci, którzy mówią, że monogamia, że coś tam, oni, znaczy to są ich wybory, to nie jest jakby to, co mówi nauka, nie? Okej. Okay. Dobra, to właśnie nie wiem, jeszcze kończymy, czy zaczynamy jakąś część taką nieoficjalną, czy... Dobra, to bardzo, bardzo dziękuję.